To jest super dzień, bo to jest niedziela i oto niedzielne fakty RMF FM na godzinę 8. Michał Zieliński.
Na faktach najpierw. Formuła 1. Robert Kubica na razie radzi sobie średnio na trudnym torze w Japonii. Pismo podpisał, teraz twierdzi, że go nie czytał. Minister sportu próbował wczoraj wyjaśniać swoją rolę w aferze hazardowej. Brytyjczycy też mogą mieć referendum. Po irlandzkim tak, część brytyjskiej partii konserwatywnej skłania się ku możliwości ogłoszenia plebiscytu w sprawie traktatu lizbońskiego. Na torze Suzuka trwa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii. Robert Kubica wystartował do niego z 9 pozycji. W studiu Wojciech Słoń z redakcji sportowej RMF FM. Jak w tej chwili wygląda sytuacja na torze?
Kubica po wizycie w pit-stopie, gdzie miał krótki postój, 6,7 sekundy spadł z 5 na 11 miejsce. Mechanicy założyli mu kolejny komplet twardych opon, a to oznacza, że Kubica będzie musiał jeszcze raz jechać do boksu. W tej chwili Polak jest na 9 pozycji. Kapitalnie rozpoczął Grand Prix zwycięzca zawodnik kwalifikacji Sebastian Vettel. Tuż po starcie utrzymał prowadzenie, ale cały czas czuje na plecach oddech Hamiltona oraz Trullego. Długo Kubica bronił się przed atakami Jensona Batona, w końcu obu pogodził Heikki Kovalainen, którego bolid jest wyposażony w KERS. W tej chwili na prowadzeniu Vettel, drugi Hamilton, trzeci Trulli.
Siatkarki dziś grają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwone przegrały z Holenderkami 1-3. W małym finale zmierzą się z Niemkami.
Ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas.
Po prostu musimy wyjść zmotywowane, zmobilizowane i grać o wszystko.
Będziemy walczyć i ten brązowy medal zdobędziemy.
A w finale Holandia zagra wieczorem z Włoszkami. We wtorek na posiedzeniu rządu ma zapaść decyzja w sprawie politycznej przyszłości ministra sportu Mirosława Drzewieckiego. Donald Tusk nie chciał jednak wczoraj komentować klęski swojego ministra na konferencji prasowej. Minister sportu tłumaczył się dziennikarzom ze swojego udziału w aferze hazardowej. Roman Osica.
Drzewiecki tłumaczył, że w czerwcowym piśmie do resortu finansów chciał tylko zrezygnować z pieniędzy z opłat na budowę Narodowego Centrum Sportu. Zapewniał, że nie wiedział, iż pismo żąda całkowitego zniesienia opłat, bo go nie przeczytał.
Trudno byłoby, żebym ja każde pismo brał i rozkładał ustawy, sprawdzał, co się kryje pod danym artykułem.
Minister sportu przekonywał także, że nie wiedział, iż biznesmeni zamieszani w aferę hazardową wpłacali pieniądze na kampanię Platformy Obywatelskiej. Podkreślił, że nie czuje się winny, ale jest gotowy oddać się w ręce wszelkich organów. I te organy zawyrokują już we wtorek.
Wysłucham zamówionej przeze mnie już kompletnej informacji od wszystkich ministrów lub wiceministrów z różnych resortów, którzy opiniowali tę ustawę, która budzi tyle emocji. Następnie podejmiemy wspólnie decyzję.
Premier ogłosił też, że w przyszłym tygodniu po opublikowaniu zarzutów rozstrzygnie się los szefa CBA, którego prokuratura podejrzewa o nielegalne przeprowadzenie akcji w resorcie rolnictwa. Warszawa, Roman Osica.
76% uczestników naszej internetowej sondy na www.rmf.fm nie wierzy w tłumaczenia ministra sportu. 67% na tak, to już oficjalne wyniki referendum w Irlandii. Po roku w powtórzonym plebiscycie Irlandczycy zgodzili się na traktat lizboński.
Teraz oczy Europy zwrócone są na Polskę i Czechy, choć powinny też z uwagą śledzić wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Lider brytyjskiej opozycji, David Cameron, zapowiedział bowiem, że jeśli wygra przyszłoroczne wybory, a na to się zanosi, zorganizuje na Wyspach referendum w sprawie traktatu lizbońskiego. Jeśli dokument ten zostanie w międzyczasie ratyfikowany, wówczas oczywiście do takiego głosowania nie dojdzie. Leży to zatem w interesie całej Unii, by jak najszybciej porozumienie z Lizbony stało się prawem. A co z Irlandią i jej podwójnym referendum? Nawet jeśli relacja Dublina z Brukselą będzie tylko małżeństwem z rozsądku, a nie szczerym uczuciem, irlandzkie tak dla traktatu jest przełomem niezmiernie ważnym dla całej europejskiej rodziny.
Z Londynu Bogdan Frymarga. Anatolij Czubajs, były wicepremier Rosji oraz 5 innych wysokich rangą państwowych urzędników jest odpowiedzialnych za katastrofę w hydroelektrowni Sajano-Szuszeńskiej na Syberii, uznała komisja badająca przyczyny sierpniowego wypadku. Jak ustalili eksperci, hydroagregaty były przeciążone i eksploatowane niezgodnie z procedurami. W końcu nie wytrzymały mocowania. Jeden z nich, ważący 1,5 tysiąca ton, został wyrzucony przez wodę 14 metrów w górę. I to właśnie spowodowało tragedię.
Hydroagregat poszedł w górę i
wyrzucony został w górę w ułamku sekundy i woda zalała elektrownię. To zdarzyło się bardzo szybko. Praktycznie aktywna faza awarii trwała zaledwie 7 sekund.
Aktywna faza awarii to 7 sekund.
Jeden z członków komisji. W katastrofie zginęło 75 osób.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.